Nie, ale czy był na przykład w TVN-ie? Próbował zainteresować telewizję prywatną?
O ile mi wiadomo, nie. Robert Kaczmarek z tym projektem nie chodził do TVN. Ta produkcja stała się możliwa dzięki temu, że Robert Kaczmarek produkuje od kilku też nie tak wielu lat taki cykl telewizyjny Errata do biografii, który na tyle się okazał dobrym produktem, że okazały się możliwe także inne produkcje w ciągu tych ostatnich lat. Ale wie pan, ja nie jestem w najmniejszym stopniu fanem czy patriotą reżimowej telewizji. Wolałbym, żeby ta telewizja się nazywała reżimowa, czy tam rządowa, czy jak kto woli, żeby to było jasne. W szyldzie, żeby to było wypisane, żeby nie mylić tutaj, nie zawracać biednemu ludowi w głowie taką zasłoną dymną, go nie mamić, że to jest jakaś telewizja publiczna, bo oczywiście nie ma żadnej telewizji publicznej, w sensie takim, że jakaś publiczność by tam mogła przyjść i coś powiedzieć w tej telewizji, tylko jest telewizja reżimowa, ponieważ reżim jest w tej chwili kolektywny gra interesów różnych sił się toczy. W związku z tym nie ma takiego jednego wyraźnego wektora, który by się dało określić, jakoś wyrysować, prawda? W czyich to rękach. No za Piłsudskiego, jakby była telewizja, to by było wiadomo, że ona jest marszałka i tyle, prawda? I pewnie jakieś takie logo by było nawet z wąsami. A teraz ten marszałek jest kolektywny, w związku z tym tak trudniej jest złapać za rękę. Natomiast nie można mieć żadnych złudzeń. No. Jak pan znajdzie partnera do rozmowy, to ja do każdej telewizji pójdę z panem chętnie, pod pachą trzymając różne projekty. Bardzo chętnie.
Zanim pan Janusz tutaj ogłosił wstępny film, to ja chciałem zapytać, bo w tym filmie szanowni braku, mianowicie jakiegoś zasugerowania Johnny, no nasuwa się dla mnie, nasuwa się kolejne pytanie. Ten film odpowiada na jedno pytanie i jednocześnie tworzy następne pytanie. Skąd ten Hitler wpadł na pomysł zaatakowania tych Sowietów właśnie 22 czerwca, a tu nie ma ani jednego słowa na ten temat. Aż się to oczywiście złapało, prawda? Przynajmniej wzrost jakiegoś niemieckiego, powiedzmy, obywatela III Rzeszy, bo tam było bardzo dużo obywateli socjalistycznej republiki rosyjskiej, obywateli białoruskich, a no, może to jakiś obywatel socjalistyczny narodowo-socjalistycznej republiki Niemiec też zasługiwał odpowiedź na to pytanie.
A muszę się wykręcić w ten sposób, że widział pan 100 filmów i 4 pancernych co najmniej kilka razy. I proszę nie stawiać mi takiego wygórowanego żądania, żebym ja z jednej strony przede wszystkim starając się państwa nie zanudzić, a zatem starając się nie zrobić za drugiego filmu na ten temat. Tak, wolałbym, żeby był krótszy, ale wyszedł aż tak. Starając się państwa nie zanudzić i starając się nie robić filmu o wszystkim, tak? Nie jestem w stanie kłamstwa, które było budowane przez dziesiątki lat, zdemontować tak, no nie umiem tego zrobić zręcznie, rozumie pan? Tak wypadło, może, a jeśli pan mówi, że film z jednej strony na jedno pytanie odpowiada, a drugie stawia, to bardzo dobrze, dlatego że przestrzega przed filmami, które udzielają wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania, tak? I wszystkich wiedzących.
To było pytanie do pana, to było pytanie w ogóle do historyków, prawda? Nie do pana. Rzeczywiście, co ja wiedział kanale i rzeczywiście wiedział. Bo to...
Dobra rzecz. Jeden konkret. Niemcy, to kupiłem sobie taką książkę w Kijowie, więc to jest świeża historiografia. Właśnie to są już rzeczy pisane z impulsu, czasem polemicznego wobec Suworowa, a czasem po prostu rzetelna jakaś tam praca historyczna trwa. Mianowicie wychodzą dokumenty i takie dane, jak dalece Niemcy się pomylili w szacunkach skutkach sił sowieckich przed czerwcem, przed 22 czerwca 1941 roku. Jakie Hitler miał dane? Otóż oni się pomylili o 80-90 dywizji. Co to znaczy? Nie, że pomylili się, że źle rozpoznali te dywizje, że nie wiedzieli, gdzie one są. Oni w ogóle nie wiedzieli, oni Niemcy, o istnieniu 80-90 dywizji sowieckich. Co to jest 80-90 dywizji? To jest w realiach II wojny światowej, to jest na przykład cały francuski teatr wojenny 40 roku. Prawda? Czyli, że Niemcy się rozwinęli o taki rząd wielkości. W ogóle nie wiedzieli o istnieniu tych dywizji, o wielu innych, prawda? Bo tych dywizji były setki. W czym jeszcze się pomylili? Pomylili się, bo to podobno zawsze tak wojskowi robią, że oceniają potencjał mobilizacyjny przeciwnika. Więc Niemcy oceniali ten potencjał mobilizacyjny i tutaj już nie pamiętam te liczby dokładne, ale to jest jakoś tak, że oni oceniali to na jakieś 200 następnych dywizji, a tymczasem już w czerwcu 1941 roku już były wydane rozkazy tworzenia następnego 500 dywizji Gwardii Czerwonej. Rozumiecie Państwo? Już były wydane rozkazy. Czyli to nie był de facto, to tak jak z tymi wojskami powietrzno-desantowymi. W czerwcu 1941 roku Armia Czerwona ma 5 korpusów powietrzno-desantowych i 5 następnych w fazie tworzenia. Co to znaczy w fazie tworzenia? To znaczy, że jest już dowództwo i teraz tych śmiałków, którzy tam wcześniej skakali z tych wież, tych samolotów się po prostu mobilizuje, bo oni są wszyscy przecież opisani, tak jak wszyscy rezerwiści. 5 korpusów. Amerykanie nie zaczęli jeszcze wtedy szkolić nasze szkółska ze spadochroniarzy, bo zrobią to dopiero po Pelkarku, tak? Nie zaczęli ich szkolić. A Stalin ma 5 korpusów powietrzno-desantowych gotowych. Każdy korpus to jest kilkanaście tysięcy żołnierza. No właśnie, po co ci spadochroniarze, prawda? Oni potem giną pod Moskwą jako zwykła piechota, jako mięso armatnie w jesieniu i w zimie 1941 roku. I jest takie podejrzenie, że w ogóle byli kierowani, znaczy, że Stalin ich nie żałował, prawda? Bo wiedział już, że teraz przez tych najbliższych nie wiedział ile, kilkanaście miesięcy czy kilka lat, nie mógł tego wtedy przewidywać w 1941 roku, ile zajmie mu odbudowywanie potencjału, że tych młodzieńców to nie wykorzystał już jako spadochroniarzy, więc oni tam z jednym karabinem na dwóch gdzieś, prawda, ginęli. Tak.
Myślę, że ten film, który pan zrobił, on jest ważny, żeby tak pozwolić się pokazać, że tak naprawdę najbardziej przebiegłym politykiem 30. roku był Stalin. Bo jest już tyle dokumentów, które można było gdzieś tam oglądać w różnych telewizjach, że wiadomo na przykład, że Stalin 23 sierpnia w wąskim gronie powiedział: oszukałem. I to jeden z kandydatów sowieckich to zapisał. On tego nie rozumiał. To się okazało dopiero później, kiedy za 2-3 lata później, na czym już polegało to wielkie oszustwo, czyli napuszczenie Hitlera na wszystkie demokracje w ówczesnej Europie, żeby zniszczyć te demokracje, zdemontować, a następnie dojechać do Wisła. To, co przecież jest w Łomaczu, to jest, że wojska były nie tylko na granicy tego obszaru, co na pewnej mapie, którą mam w domu z roku 40, sowiecka mapa Socjalistycznej Republiki Białorusi, co jest na zachód. To jest napisane na zachód od tego obszaru. Obszar interesów Niemiec. Tak jest napisane. Czasem to mapy pokazuje, no to jest taki lekki szok. W 1940 roku i na mapach z podręcznika szkolnego sowieckiego 1944 roku pokazuje granicę sowiecko-polską dokładnie tak wykreśloną, jak zrobiono to 28 września, ale nie ma żadnych interwencji w terytorium niemieckim. Niemcy są integralne, nie pokazujemy nawet kawałeczka Truskoli. Natomiast wszystkie aneksje po 23 sierpnia są uwzględnione jako terytorium sowieckie. Zresztą często jak się tak patrzy, a jeszcze tam do tej Rumunii, to co można się mówić, że pierwszym celem Stalina było opanowanie Rumunii. Po to, żeby armia niemiecka nie miała benzyny, tuż przed Białorusią. To jest to, co Francuzi przegrali w wojnie w roku 40, ponieważ mieli czołgi, na benzynę lotniczą, których nie było na stacjach benzynowych. A Niemcy tankowali ze swoich czołgów benzynę normalną, taką jak do samochodu. A czołgi francuskie stały na pobocu, ponieważ już się skończyła ta... I to jest to, co Amerykanin. Jeżeli Amerykanin głupio wypracowany będzie miał napis, żeby do chłodnicy dodać tylko wodę destylowaną, to on nie zrobi tego, co Polacy. Zostawi samochód i będzie błąkał się po okolicy w poszukiwaniu wody. Poza tym ostatnio byłem w Londynie i tak parę ciekawych spostrzeżeń. Jeden z moich tutaj jeden z panów wyciągnął wtedy tak o pracę. Mówi, że musicie wszyscy ta praca to jest takie jest daleko idące zwierzę więc tym co tam obwieźli Polakom właśnie na obszar interesów Niemiec. Jak to na tej mapie było napisane. I to, co powiem, jest w lipcu 1934 roku, czyli w tej preambule Konstytucji Komunistycznej z 1952 roku. Właściwie takim samym językiem odpowiada się rząd przedwojenny Polski. Ja to tym, którzy doprowadzili do faktu. Jest inny ciekawy dokument, ten 7 listopada 18 roku, który mi strasznie przypomina manifest. To takie moje stwierdzenie. A jeszcze co się patrzę, to pomieszczenie Hansa Franka zostało przez Państwa wydrukowane w Łodzi, na Piotrowskiej 86, ale z nim jest to jesteśmy. Ktoś nie wiedział. Nie w Krakowie czy Warszawie, w Łodzi. Bo Łódź była najbardziej niemieckim miastem w sensie tego potencjału. I gotowy druk na
jeszcze nie będziemy można, przepraszam, raz. Wrócić do tej historii, dlatego, że proszę Państwa, co nie w tym filmie Pani Wydążu, czego tutaj brakuje?
No to
ja jestem akurat po przeczytaniu Jasienicy Upadek i Ania Rosyjska pewnie dobrze spodziewała w wieku XVIII. Na początku wieku XVIII. Mówiła rośnie. Przewędrował do linii Alpy, można obejrzeć, jak na 16 tysięcy żołnierzy rosyjskich zginęło, forsując Alpy. Bez żadnej wojny, tylko zniszczenie. Nie wiem, czy przypominacie sobie taką powieść do Ustoja, Wojna i Pokój, tak? Kiedy idą pod Austerlitz, powiedzmy sobie, jest tam takie, że w Europie nas rozrabiali i znowu my, Rosjanie, musimy iść zaprowadzać w Europie porządek. Taki jest Europa. Imperialna polityka Rosji trwa w zasadzie już ileś wieków. Teraz mam taką książkę Taniec Nataszy, napisaną przez angielskiego autora i dzieci tylko przeczekali upaczkę. Tego zapisanego przez Jasienicę. To jest tą książkę Taniec Nataszy bramy kilka razy. Chodzi o zrozumienie duszy rosyjskiej, ich kultury. Oni cierpią, ja mam sporo kontaktów handlowych, powiedzmy sobie z Rosją, jeżdżę tam na Ukrainę, gdzieś tam powiedzmy sobie, no, nie ma. Mam sporo kontaktów z tymi ludźmi. I powstaje rzeczywiście problem, bo ci ludzie są naprawdę szczere dusze. Dobrzy ludzie, tacy sami powiedzmy sobie jak nie. I w pewnym momencie oni zaczynają działać jako marionetki, jako mechanizmy tylko, czyli sterują ktoś inny. Jest ich rękami i duszami realizowana przyjaźń polityka. Oni są tylko tak powoli. I tutaj w tym bardzo filmie, powiedzmy sobie, jest powiedzmy spłycony ten obraz, że to socjaliści czy komuniści. Już nie, to wcześniej był. I że to był epizod z tymi komunistami i powiedzmy sobie takim jest koniec, że druga wojna.
Ja myślę, że tradycja patrzenia na Rosję w jej ciągłości historycznej, ta tradycja, której się z taką siłą przeciwstawiał Józef Mackiewicz, prawda, który zabrania kategorycznie patrzeć na państwo sowieckie jako na kontynuację rosyjskich dziejów. Józef Mackiewicz Może też chłop przesadzał w tym jakoś, prawda? Bo jednak te rosyjskie nasze doświadczenia z Rosjanami, one mają swoją wartość i nie trzeba ich lekceważyć, ale myślę, że głos Józefa Mackiewicza nie powinien być w tej mierze zapomniany. I jednak, wie pan, no, trzeba zwracać uwagę na to, że Rosjanie czego tam nie wyrabiali z nami wcześniej, no to nie przemieniał właśnie. Tutaj przypomniał pan prezes o reformie sądów rosyjskich w ostatniej ćwierci XIX wieku. Te sądy mogły być wzorem dla całego świata, a z całą pewnością było tam więcej, był to lepszy wzorzec niż, no co, powiedzmy nawet przekornie, niż ówczesne samosądy na zachodzie amerykańskim, prawda? To był kraj dzikich ludzi wtedy, Ameryka. A Rosja to był kraj o takim samym potencjale, o takich samych perspektywach rozwoju ekonomicznego, prawda? Zwłaszcza od czasu wybudowania kolei transsyberyjskiej. I cywilizacyjnie powiem panu, no w końcu mnóstwo Polaków tam, no tatuś Cezarego Baryki z przedwiośnia robi karierę. To jest postać fikcyjna, ale reprezentatywna dla wielu Polaków, którzy normalnie funkcjonowali. No w końcu Wokulski robił interesy, tak, z tymi, miał tego znajomego swojego Suzina. Polski Żyd, tak. Polski Żyd, prawda?
Ja zdecydowanie.
Zdecydowanie
popieram tę linię Józefa Mackiewicza. Józefa Mackiewicza, dlatego że no, czym innym jest to Polska Suwerenowa w Paryżu, prawda? To tam było bistro, prawda? I się żywiły. A nie, i próbowały zapłacić swojego nowego ustroju. Natomiast wojska sowieckie miały zapłacić nowy, lepszy ustrój. To jest zupełnie inna kategoria. Znaczy, nie geopolityka oczywiście. Jeżeli na przykład wojska polskie szły na Moskwę w wieku tam 17, jeżeli wojska rosyjskie szły na Moskwę w wieku lat 1920, no to też można powiedzieć, że niezależnie od tego, czy jest monarchia, czy jest to republika, to zawsze polskie ambicje są i tak dalej. No, nie o to chodziło. Co innego jest geopolityka, co innego jest...
Umierałbym się, że gdybyśmy mieli za Dymitrija, gdybyśmy mieli porządną monarchię dziedziczną, to by do tego nie doszło, do tych głupstw. Bo to było trwonienie kapitału politycznego, cywilizacyjnego, prawda? Więcej tam na wschodzie, w Moskwie mieliśmy do zdziałania, sprzedając tam księgi, prawda? Cywilizacyjne know-how, które wtedy było w Polsce, tak? Do zaimportowania do Rosji. A to, żeśmy się tam pchali, to ja, panie prezesie, sądzę, że właśnie dlatego, że się skończyła porządna monarchia dziedziczna, a zaczęła się ta elekcyjna i generalnie to już jest republika dla mnie, także proszę mnie w to nie mieszać, prawda? Z tą Rosją, ja nie chcę przedłużać, ale wydaje mi się, że to jest ważna rzecz, że ja nie uważam, żeby historia miała być polem do jakichś, żebyśmy my mieli politykować z naszą własną historią, żebyśmy mieli w imię jakichś politycznych celów rachu, żebyśmy mieli naszą historię cenzurować. Tak, żeby, mówiąc krótko, nie popieram tej koncepcji, że już, panie prezesie, dosyć z tym Katyniem, bo my tu musimy robić dobrą politykę z Rosjanami. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, dlatego że
panie Grzegorz,
Rosja...
Panie Grzegorz, co innego jest sfałszować prawdę o Katyniu, a co innego jest o nim stale mówić. To są dwie różne rzeczy.
Ale pan wie, że w świecie polityki realnej stałe mówienie o czymkolwiek nie ma żadnego znaczenia. W świecie polityki prawdziwie realnej. I to, że my rzetelnie naszą historię jeszcze nie spisano. Ona jest niespisana. To są jakieś... Ciągle to są jakieś okruchy, jakieś białe, to nie są białe plamy na mapie, to jest biała mapa, na której jest tu i ówdzie kilka klocków, prawda, pucle rozłożonych i to jest zagospodarowane. W związku z tym dla żadnych polityków historycznych raków nie trzeba rezygnować z tego spisywania historii, dlatego że ta historia nam mówi, kim my jesteśmy, a zatem jaka jest nasza pozycja startowa do tej realnej polityki. I otóż jeśli taką przyjmiemy pozycję, że będziemy serio się traktować, właśnie nie będziemy przed naszym biednym ludem cenzurować naszej własnej historii, a to wtedy trzeba zacząć robić politykę realną także wobec Moskwy. Z pamięcią o tym, że ten reżim kremlowski jest reżimem wrogim i okupacyjnym do dzisiaj dla bardzo wielu Rosjan. Że cywilizacyjnie reżim Putina i Miedwiediewa nie jest wcale bliższy bardzo wielu, nie mówię za wszystkich, ale no przynajmniej kilku taksówkarzom moskiewskim, z którymi miałem okazję rozmawiać, prawda? To nie jest ich reżim. To nie jest ich reżim. I teraz Rosja, ale bliżej Białoruś, to w oczywisty sposób są jedyne perspektywy, przepraszam, że kompletnie zmieniam temat, to znaczy od historii przechodzę do polityki realnej, ale ponieważ tu właśnie nie chcę wyjść na takiego właśnie jakiegoś zaślepionego pana od historii rusofoba. Nie, chcę powiedzieć, że mam przekonanie, że to tam jest polskie okno do otwarcia w polityce zagranicznej. Właśnie na Rosję, ale najpierw na Białoruś. Tylko że to musi robić rząd polski w Warszawie, a nie czyjś lokaje, cudze popychadła, faceci, którzy już dawno temu się sprzedali z rozsądku oczywiście, bo tutaj mam dla Państwa złą wiadomość przed dzień tej rocznicy ogromnej paktu Ribbentrop-Mołotow, że proszę Państwa, właśnie co jest w dobrym tonie, jaka jest poprawność polityczna w Warszawie. Proszę Państwa, inteligentni, kulturalni ludzie już nie mówią o niepodległości. Tak? Inteligentni ludzie nie mówią o niepodległym państwie i suwerennej polityce polskiej, bo tak się można tylko ośmieszyć, prawda? Tak się można tylko ośmieszyć, bo przecież wiadomo, że żeby robić tutaj jakąkolwiek politykę właśnie pod takim hasłem, że realną, że właśnie trzeba tutaj prawdziwe interesy, tak, ze światem robić, jakieś układy zawierać, to no cóż, no interesy robił pan Pawlak, komputeryzował, tak, Ukrainę w latach 80., tak? I to jest jeden wicepremier, tak? Drugi wicepremier jest z Wrocławia, który ja tutaj roztaczałem przed Państwem niektórymi przynajmniej moją teorię spiskową ogólną wszystkiego z centralnym położeniem Wrocławia, tak, na mapie politycznej Polski. Więc ci ludzie już dawno oni funkcjonują, oni się dzisiaj mają interesy ulokowane. Ich interes nie jest taki, żebym ja był, no już na pewno nie to, żebym ja był tutaj zadowolony, pokonując drogą bitą dystans Wrocław-Łódź, tak? To naprawdę nie o to chodzi. Dlatego tam można nastawiać tych płotków jeszcze tysiąc więcej, prawda? Można, tylko trzeba przywieźć 500 tych kamer następnych. I tutaj mam taką teorię spiskową, że te kamery już dla kogo innego są wieszane. Rząd są dla kogo innego wieszane. Dlatego, że tutaj niektórzy się pocieszają, że ta polska policja, to ona i tak z tego nie zrobi użytku, bo to przecież jaka ona jest, to że dla kogo innego już wiszą te kamery, proszę Państwa.
Ale wam jest jeszcze więcej.
Słucham?
Ale wam jest jeszcze więcej, dla kogo?
Widzi pan, dobre pytanie. No w Londynie rzeczywiście jest się sfotografowanym przy przechodzeniu każdej uliczki, tak, na pasach i wszystkie miejsca parkingowe i takie miałem porównanie, że jeden właśnie kolega, z którym byliśmy na zdjęciach u pana Wiktora tam w Londynie, gdzie on się z nami umówił, to ten kolega cały czas taki zestresowany w tym Londynie. Cały czas zestresowany, jak nazwał się tą swoją kamerą, chociaż mieszka w Londynie już 20 lat, więc powinien się dawno wyzbyć stresu. Otóż on jest zestresowany, że zanim on dotrze do domu, to tam już będzie czekało na niego 5 mandatów, tak? Jak on się przejechał raz przez miasto, bo tutaj najechanie na linię powoduje, że fotografuje człowieka 15 kamer i już. I może w ogóle ma już konto zajęte i już siedzi w więzieniu, zanim jeszcze do domu wróci. Więc już wiem, do czego ja zmierzam. Ja zmierzam do tego, że jeżeli my sobie zafundujemy więcej tych kamer, to my tracimy ostatnie resztki naszych prawdziwych klejnotów rodowych, to znaczy tracimy ostatni przejaw jakiejś przewagi cywilizacyjnej i na wschód, i na zachód. Prawda? To znaczy teraz, jak sobie zobaczyłem, bo nigdy wcześniej nie byłem w Kijowie, to dzięki produkcji tego filmu byłem w Kijowie, już to nie jest jak za Chmielnickiego, że tam dzikie pola i w związku z tym cywilizacja jest w Warszawie. Nie, wręcz przeciwnie. Kijów jest większy i się już wcale nie musi oglądać na Warszawę. Korki, no nie wiem, gdzie są gorsze, prawda? W Kijowie też okropne, ale Kijów większy. W związku z tym to lepiej jakoś w łechce pewnie podniebienie ludzi, którzy lubią być mieszkańcami mocarstwa. Więc Ukraina ma w tej chwili, mają lepsze zadatki Ukraińcy na mocarstwo w tej części świata. I jeśli my sobie tutaj natykamy więcej tych kamer, jeżeli życie w Polsce stanie się naprawdę jeszcze bardziej nie do zniesienia, a już teraz się system uszczelnił nieźle, to wtedy my w tym pojedynku cywilizacyjnym już nie mamy niczego. Już nie ma niczego między Niemcami a Rosją, prawda? Już jeśli właśnie w Berlinie i w Londynie mnie tak samo sfotografują jak w Warszawie, tak? To nawet już lepiej w tej Moskwie. Tam człowiek przynajmniej no, nie musi się obawiać, że go zaaresztują za miłe raczenie się napojem wyskokowym na ławce w jakimś parku, chociaż porządek ogromny. Moskwa może tak akurat zły przykład, bo niepotrzebnie tutaj ja te stereotypy polskie tak popadam. No, w każdym razie problem w tej chwili widzę nie w czołgach ruskich czy pruskich, tylko mam wrażenie, że to natarcie idzie od wewnątrz. To znaczy, że jest zdrada w Pałacu Sprawiedliwości, to znaczy, że to Warszawa nam instaluje tutaj ten reżim okupacyjny. Warszawa. I właśnie już nie dla tych urzędników, bo Grzegorza Schetyny tutaj za chwilę nie będzie, prawda? On na jakąś zesłużoną tam wojskową emeryturę przejdzie, nie długo i to już jest dla innych. Uważniejsze.
Ale prawie tak o pana Tobiego. Mieszkam w Warszawie, za którą za bardzo nie przepadam, raczej bardziej za Gdańskiem, w którym mieszkam innym. Co nie zmienia, to uważam, że pada ogólnienia w Warszawie są bardzo nieścisłe. Z tymi, że w Warszawie wszyscy inteligentni, kulturalni ludzie nie myślą o niepodległości, znam bardzo wielu
ludzi
od profesora Krasnodębskiego, początku, którzy myślą o tej niepodległości.